Najbliższe dwa kazania poświęcimy tematom biblijnej męskości i biblijnej kobiecości. Oczywiście o każdym z tych tematów możemy zorganizować całą konferencję, napisać mnóstwo książek, jest zresztą mnóstwo książek na ten temat, konferencję z kilkoma wykładami, ale ograniczymy się do dwóch kazań. Dzisiaj powiemy o biblijnej męskości. Czyli postaramy się wydobyć samą esencję z biblijnego nauczania na ten temat. Za dwa tygodnie, bo za tydzień nabożeństwa nie ma z powodu obozu, za dwa tygodnie powiemy na temat biblijnej kobiecości. Jako początek przeczytajmy urywek z pierwszej Księgi Mojżeszowej. Pierwszy rozdział, 26 werset. Pierwsza Mojżeszowa, 1:26. Potem rzekł Bóg, uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas i niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem niebios i nad bydłem i nad całą ziemią i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boga stworzył go jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. Błogosławił ich Bóg, błogosławił im Bóg i rzekł do nich, rozradzajcie się i rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną. Panujcie nad rybami morskimi, nad ptactwem niebios i nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi. Pomódlmy się. Duchu Święty, prosimy Cię, wprowadzaj nas we wszelką prawdę. Wierzymy, że słowo, które teraz chcemy rozważać, jest spisane przez ludzi, ale ostatecznie nie jest pochodzenia ludzkiego. Przekazali je prorocy i apostołowie natchnieni przez Ciebie. Dlatego wierzymy każdemu słowu, które pochodzi z Twoich ust, i niech to Słowo czyni też duchowe porządki, reformacje w naszym życiu, abyśmy byli mężczyznami, kobietami, młodzieńcami, dziećmi, według Twojego serca. Amen. Także powiemy na temat męskości. Myślę, że temat ważny. Zacznijmy od tego, właśnie dzisiaj zaczniemy od mężczyzn, następnym kazaniem powiemy o kobietach, ale temat biblijnej męskości wbrew pozorom nie dotyczy samych mężczyzn, nie dotyczy tylko chłopców. Równie mocno powinien on interesować kobiety, nasze drogie siostry, również dziewczynki. I to powinno dotyczyć również kobiety, zarówno pod względem zdrowych, biblijnych oczekiwań, jakie macie od mężczyzn, mężów, synów, braci, ojców, braci w kościele. Czyli chodzi o zdrowe oczekiwania względem mężczyzn, biblijne oczekiwania, jak i wspieranie ich, by realizowali się jako mężczyźni w zgodzie z Bożym planem. I podobna sytuacja, tyle że odwrotna, będzie miała miejsce, kiedy będziemy mówić o biblijnej kobiecości. Także, drogie siostry, to jest też kazanie dla was, temat, który dotyczy was. Warto sobie zadać pytanie, czy pomagam na przykład mężowi w osiąganiu tej dojrzałej męskości, o której mówi Biblia, czy raczej na przykład ją ujarzmiacie, chowacie do klatki albo gasicie przez jakieś niebiblijne oczekiwania. Czy krzywo patrzycie na przykład na mężczyzn, którzy podążają właśnie ku pełni męskości, tej biblijnej męskości, czy raczej oceniacie waszych mężów, ojców, braci w kościele przez pryzmat współczesnych jakichś feministycznych postulatów, jakiejś metroseksualnej albo hipsterskiej mody. Czy chcecie mężczyzny, który sprzeciwia się wam? Czy chcecie mężczyzny, który nie może mówić nie na wasze jakieś oczekiwania, postulaty? Czy chcecie po prostu Bożego mężczyzny, Bożych mężczyzn w kościele? Także to, o czym mówimy dzisiaj, mam nadzieję, że widzicie, że dotyczy nas wszystkich, dotyczy całego kościoła. Żyjemy w czasach, żyjemy w kulturze, w których zanika różnica między mężczyzną a kobietą. To, co niegdyś stanowiło o wartości mężczyzny, odwaga, szlachetność, opiekuńczość, odpowiedzialność, dzisiaj jest czasami uważane za taki przejaw szowinizmu, jakiegoś patriarchalizmu, przejaw ucisku kobiet, a to, co niegdyś stanowiło o wartości kobiety, jest dzisiaj uważane za jakąś słabość, ograniczenie, niższość i tak dalej. To są definicje współczesnej kultury. Współczesna kultura kocha znosić wszelkie rozróżnienia między związkiem homo a heteroseksualnym, między uchodźcą a terrorystą, między chrześcijaństwem a islamem. I często robi to w imię równości, w w imię wyrównywania szans, unifikacji, tolerancji, budowania takiej nowej wieży Babel, pomnika zjednoczonej ludzkości, wolnej od Bożych przykazań, od Bożego planu. Ale jako biblijni chrześcijanie musimy podkreślać różnice właśnie tam, gdzie te różnice namalował i wyznaczył Pan Bóg. Jednocześnie dodajemy, że te różnice mogą wynikać z grzechu, tak? Na przykład różnica między leniwym a pracowitym. To jest różnica, która ma źródło w grzechu. Różnica między mężem wiernym albo żoną wierną, a mężem niewiernym czy żoną niewierną. To też jest rozróżnienie, które dotyczy aspektu moralnego. Ale te różnice w Bożym świecie mogą wynikać z Bożego porządku. Na przykład różnica między rodzicem a dzieckiem. Różnica między człowiekiem a resztą stworzenia. Różnica między mężczyzną a kobietą. Różnica między słońcem a księżycem. Także bracia, nie jesteśmy gorsi niż kobiety tylko dlatego, że jesteśmy inni, że jesteśmy powołani do innych zadań, że nie jesteśmy tak piękni jak kobiety. Z drugiej strony siostry, dziewczynki, nie jesteście gorsze niż mężczyźni albo chłopcy tylko dlatego, że macie inne predyspozycje, uzdolnienia czy powołania. Także chcąc mówić o Bożym planie dla męskości, musimy zacząć od podstaw, a podstawą oczywiście w tej kwestii, ale nigdy dość przypominania tego, jest prawda, że Bóg przemówił, że mamy objawienie, że nie jesteśmy zdani w tej kwestii na własne przypuszczenia. Sama absolutna podstawa jest taka, że mężczyzna jest Bożym projektem. I dlatego mówimy, że w ogóle coś takiego jak Boża, biblijna męskość, coś takiego istnieje, ale punktem wyjścia jest to, że jesteśmy stworzeni na Boży obraz, że mężczyzna i kobieta są Bożymi projektami. Wszelkie pomieszanie dzisiaj dotyczące płci, dotyczące tożsamości płciowej, co to znaczy być mężczyzną, to wszystko ma swoje źródło w buncie wobec Boga i porządku Bożego stworzenia. Dlatego, że jeżeli jesteśmy produktem wielkiego wybuchu, efektem jakiejś ślepej, bezosobowej ewolucji, to jakiekolwiek mówienie, i to zobaczcie w środowiskach, które odrzucają Boga i Jego Słowo, dyskusja na temat tego, jaki ma być mężczyzna, jaka ma być kobieta, jest w ogóle bez sensu, jest bezcelowe. Jeżeli nie ma Boga i Jego projektu, to mamy tak naprawdę dwunogie, dziwaczne żyjątka, poruszające się wskutek jakichś procesów chemicznych w ciele, wyładowań atomów w czaszce, nie ma znaczenia. Kto jak się ubiera, co robi, jak rozmawia, jak się wysławia, z kim, z wieloma osobami wchodzi w relacje. Dlatego, że ta sfera, jeżeli odrzucimy Boga, to ta sfera jest kolejnym przejawem naszego wyznania Jezus jest nikim. Nie ma, Boga nie ma. Ja jestem Panem. Ja określam definicję płci. Tak, co widzimy w przypadku osób transseksualnych, ale całego ruchu gender. Że to ja jestem tym, który określa własną płeć. Precz z Bożym projektem, jedynym projektantem jestem ja. Dlatego dyskusja na temat męskości i kobiecości jest przejawem właśnie albo wyznania Jezus jest Panem, albo ja jestem Panem. I gdybym miał zdefiniować męskość krótko, jednym słowem, albo jednym zdaniem może, to zilustrowałbym ją po prostu na przykładzie Chrystusa. Tak to robi też Boże Słowo. Że męskość, Boża biblijna męskość, to jest ofiarność, gotowość do poświęcenia. To jest składanie własnego ego na ołtarzu miłości do Boga i do bliźniego. To tak najkrócej mówiąc. I tak zdefiniowana męskość jest celem, do której powinien zdążać każdy chłopiec, ale też każdy mężczyzna. Żebyśmy nie byli, drodzy bracia, jedynie jako chłopcy w ciele 40-letnich mężczyzn. I dzisiaj powiemy o 5 aspektach tak zdefiniowanej miłości. Nie wyczerpiemy wszystkiego, ale powiemy o biblijnych drogowskazach ku męskości zgodnej z Bożym planem. A te 5 drogowskazów to, po pierwsze, panowanie, od tego zaczęliśmy, czytaliśmy fragment z Księgi Rodzaju, panowanie, czyli czynienie sobie ziemi poddanej w Bożym autorytecie. Po drugie, zarządzanie, bycie sługą i zarządcą. Po trzecie, bycie wybawicielem na wzór Chrystusa. Czwarta rzecz, wyposażanie w mądrość. I piąta rzecz, bycie obrazem, nosicielem Bożej chwały. Czyli Boży mężczyzna to władca, sługa, czyli zarządca, wybawiciel, mędrzec i nosiciel Bożego obrazu. Po pierwsze panowanie, po pierwsze władca. Co oznacza panowanie, do którego jesteśmy powołani jako ludzie, w szczególności właśnie mężczyźni? Co oznacza panowanie pod Bożym autorytetem? Potem rzekł Bóg, pierwsza Mojżeszowa, jeszcze raz ten urywek, pierwsza Mojżeszowa 1,26. Uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas i niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem niebios, nad bydłem, nad całą ziemią, nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boga stworzył go jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. I błogosławił im Bóg i rzekł do nich Bóg, rozradzajcie się i rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną, panujcie nad rybami morskimi, nad ptactwem niebios, nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi. Mężczyzna, jeszcze zanim powstała Ewa, zanim powstała kobieta, miał panować nad stworzeniem. Bóg odłączył człowieka od reszty stworzenia, żeby człowiek był panem nad stworzeniem, nad roślinami, nad zwierzętami, nad całą ziemią. To panowanie miało odbywać się w Bożym autorytecie, a nie według własnego widzimisię. Czyli człowiek miał naśladować w ten sposób Boga. Miał być Bożym odbiciem Bożej chwały tutaj na ziemi. Jednym z aspektów tego panowania człowieka na ziemi było to, rozradzajcie się i rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię. Czyli mężczyzna i kobieta mieli napełniać ziemię potomstwem, żeby w ten sposób ludzkość obejmowała panowanie nad wszelkim stworzeniem. Adam i Ewa nie byli w stanie uczynić tego we dwoje. Tak? Bóg chciał, żeby nie tylko ogród, ale cała ziemia była przemieniana przez człowieka w Bożym imieniu. Innym z aspektów panowania było nadanie nazw zwierzętom. Czyli tak jak Bóg nazwał światłość dniem, ciemność nazwał nocą, sklepienie nazwał niebem, suchy ląd nazwał ziemią, a zbiorowisko wód nazwał morzem. Tak człowiek miał ujarzmiać zwierzęta poprzez nadawanie im nazw. Księga Rodzaju 2,19. Utworzył Pan Bóg z ziemi wszelkie zwierzęta i wszelkie ptactwo niebios. Przyprowadził do człowieka, aby zobaczyć, jakie nazwie. A każda żywa istota miała mieć taką nazwę, jaką nada jej człowiek. Nadał wtedy człowiek nazwy wszelkiemu bydłu i ptactwu niebios, wszelkim dzikim zwierzętom. Czyli nazywanie przez człowieka, nadawanie imion, czy nazywanie zwierząt, my dzisiaj nadajemy imiona zwierzaczkom, wskazuje też na autorytet. Tak? Bóg chce, żeby na przykład rodzice nadawali imiona dzieciom. Twórca jakiejś rzeczy nadaje nazwę swojemu dziełu. O, fajne, to się kręci. To będzie się nazywało fidget spinner. Albo o, to jeździ. To będzie się nazywało może od mojego imienia, czy nazwiska. To nazwiemy Ford na przykład. Autor nadaje tytuł, książce, piosence i tak dalej, i tak dalej. To wskazuje na jego autorytet. To było oczywiście w pierwszej kolejności powołanie mężczyzny, ale później czytamy, że Bóg stworzył również kobietę. Mężczyzna otrzymał odpowiednią pomoc w dziele czynienia ziemi poddanej w postaci Ewy. Czyli mężczyzna został powołany, żeby czynić sobie poddanymi drzewa, zwierzęta, maszyny, żeliwne belki, cegły, komputery. Powołaniem kobiety było wspieranie go w tym powołaniu, bycie jego partnerką, doradcą, pomocą. I to powołanie mężczyzny nie wygasło wraz z pojawieniem się grzechu. Bóg powtarza to powołanie, tam dodaje jeszcze pewne rzeczy, po potopie. Księga Rodzaju 9,1. Błogosławił Bóg Noego i synów jego i powiedział do nich, rozradzajcie i rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię, a bojaźń i lęk przed wami niech padnie na wszystkie zwierzęta ziemi i na wszelkie ptactwo niebios, na wszystko, co się rusza po ziemi i na wszystkie ryby morskie. Wszystko to oddane jest w ręce wasze, mówi Bóg. Tak, także grzech widzimy, grzech utrudnia wiele rzeczy, ale grzech nie znosi naszego powołania, drodzy bracia, do panowania nad Bożym stworzeniem. Jeżeli chcemy to powołanie wypełnić, no to właściwie nie damy rady bez ani poznania Boga, ani bez Bożej pomocy w tym. Także to nie jest tylko powołanie mężczyzn, ale mężczyzna jest tym, który powinien inicjować te rzeczy, powinien nadawać ton. To dotyczy też sfery małżeństwa, rodziny, kościoła, kultury. Na wzór Chrystusa, który podjął inicjatywę, żeby zbawić oblubienicę. Problem w tym, że czasami mężczyźni uciekają od tego powołania. Powołania panowania, powołania inicjowania. Ja jestem zbyt mały, niektórzy mówią bracia, ja jestem zbyt pokorny, może ja się tego nigdzie nie nauczyłem, to są jakieś takie nowe rzeczy dla mnie, że ja mam panować nad Bożym stworzeniem, ja mam inicjować na wzór Chrystusa. Przecież to w moim domu to zwykle to mama była tą osobą, która przejmuje dowodzenie. Tata był kimś takim na wzór podwładnego. Wtedy Bóg mówi, wiesz co? No to w takim razie rozumiesz, co może było nie tak w twojej rodzinie. Ale nie musisz tego powielać. Bóg chce nas nauczyć pewnych zdrowych, bożych wzorców dotyczących tego, kim jest mężczyzna. Dlatego, bracia, nie abdykujmy. Nie porzucajmy naszych powołań tylko dlatego, że gdzieś na jakimś etapie naszego rozwoju coś zgubiliśmy. Z drugiej strony, siostro, nie walcz z Bożym porządkiem stworzenia. Czasami siostry mówią, tak, ja wszystko wiem. No tak, bo mąż jest głową żony. Tak, ja wiem, to mężczyzna, ja chcę takiego mężczyzny, który inicjuje, który przewodzi, chcę go wspierać w tym, a nie przejmować jego rolę. Tylko, że w teorii to co innego, a w praktyce to co innego. Także rzeczywiście, drogie siostry, nie walczcie z tym, raczej wspierajcie waszych mężów, żeby byli mężczyznami wedle Bożego planu. Czyli mężczyzna to ktoś, kto powinien przede wszystkim inicjować, a nie jedynie reagować. I w naszej kulturze widzimy, że problem na przykład samotności kobiet, problem feminizmu, problem czasami nawet zniewieściałych kościołów, to jest problem tak naprawdę apatycznych mężczyzn, których współczesna kultura kształtuje jako konsumentów, a nie jako myśliwych. Sięgnij po przyjemność już teraz. Możesz to mieć już teraz. Wystarczy, że kupisz nasz produkt, wystarczy, że nie wiem, coś klikniesz. Zobacz, jakie to lekkie. Wystarczy kliknąć, wystarczy zadzwonić, wystarczy, że nam zaufasz, wystarczy, że kupisz nasz produkt i wszystko masz. No zobaczcie, to niszczy nasze męskie motywacje, zaangażowanie, pasje. Po co jechać w górę, skoro możesz sobie ściągnąć tapetę z pięknym widokiem i ustawić ją na swoim monitorze? Po co zabiegać o żonę, dziewczynę, po co się starać, skoro mnóstwo dziewczyn pokazuje swoje ciała w internecie? Po co zabiegać o więzi z ludźmi, skoro twój czas może skutecznie zapełnić telewizję, albo filmy, albo gry komputerowe? Chłopcy powinni dążyć i być wychowywani, aby w przyszłości jako Boży słudzy panowali nad stworzeniem. Czyli w przypadku mężczyzn, chłopcy, przygoda ponad komfortem, wyzwania ponad bezpieczeństwo, inicjatywa ponad reagowaniem, wizjonerzy, a nie jedynie obserwatorzy. Po drugie, mężczyzna, Boży mężczyzna powinien być zarządcą Bożego stworzenia i sługą na wzór Chrystusa. Księga Rodzaju 2:15. Pan Bóg wziął człowieka i osadził go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i strzegł. Aby go uprawiał i strzegł. Czyli człowiek miał panować nad zwierzętami i roślinami, ale miał również strzec i uprawiać ogród, a z czasem również całą ziemię. Czyli miał być, ten pierwszy punkt mówi o panowaniu, czyli miał być, można powiedzieć, królem w tym Bożym imieniu, w Bożym autorytecie nad całą ziemią. Ten punkt mówi, że ma być zarządcą, czyli ochroniarzem, ogrodnikiem w Bożym ogrodzie. Czyli panowanie człowieka, panowanie mężczyzny ma odbywać się poprzez ofiarną i wierną służbę. Jezus mówi, że w taki sposób budujemy autorytet w Bożym Królestwie. Że największy spośród was to jest ten, który jest sługą, a nie ten, który wydaje dyrektywy. Przynieś to, pozamiataj to, sprzątnij tamto. Czyli panowanie mówi, że jako mężczyźni nie możemy jedynie uważać się za takich... Ja jestem pokorny, ja tutaj mam przewodzić, ja mam tutaj być głową, ja mam panować. Ja jestem jedynie jednym z wielu pokornych użytkowników pilota telewizyjnego w moim domu. Nie możemy siebie stawiać w jednym szeregu z nie wiem, niektórzy stawiają nawet z lasami, pomnikami przyrody, ze zwierzętami, tak jak w pewnym skeczu o współczesnych ekologach, ekologach hippisach, z których jeden wychodzi i mówi: mój brat to świnia. A po chwili: nie, 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 świnia to mój brat. I teraz Biblia mówi: nie, świnia to nie jest twój brat, ani twój brat to też nie jest świnia. Świnia jest Bożym stworzeniem, które od najbardziej upośledzonego człowieka dzieli po prostu jakościowa ogromna przepaść. To nie są nasi bracia mniejsi. Nasi bracia mniejsi to są nasze dzieci. Ale panowanie nie oznacza samowoli. Panowanie nad Bożym stworzeniem oznacza odpowiedzialność, uprawianie, pilnowanie, służbę na wzór Chrystusa. Dlatego jako mężczyźni mamy być aktywni, mamy uprawiać ogród, można to odnieść do naszych rodzin, miejsc pracy. Jesteśmy zarządcami w Bożym imieniu. Tak, nie każdy z nas jest właścicielem jakiejś firmy, nie każdy z nas zatrudnia ludzi, ale każdy z nas ma pewien obszar, za który odpowiada. U chłopców to może być na przykład własny pokój, to może być, nie wiem, zwierzę, które macie, którym się opiekujecie, nauka, rzeczy, w których używaniu się doskonalisz. U mężczyzny to może być jakaś przestrzeń w pracy, nie wiem, w magazynie, rodzina, dom. Bądź po prostu dobrym zarządcą tego skrawka, pewnego obszaru, który Bóg ci powierzył. Takie wyluzowanie, zbyt nonszalanckie podejście w tym względzie przyniesie naprawdę wiele chwastów w naszych ogrodach. Także porządek w sercu powinien przejawiać się w porządku w tym wymiarze zewnętrznym. Masz uporządkowane serce, miej uporządkowany pokój, miej uporządkowane łóżko, miej uporządkowane miejsce pracy. Czyli nie tylko budujemy rakiety i statki jako ludzie, dobrze, jeżeli to robimy, bo Bóg chce, żebyśmy czynili sobie ziemię poddaną, żeby się panowali, ale pamiętajmy o celu. To są narzędzia, które używamy, żeby uprawiać Bożą własność. By nasze panowanie i uprawianie przynosiło Bogu chwałę. Także nasze zarządzanie powinno łączyć się z owocowaniem, a nie jedynie z trudzeniem. Tak? Tak jak z Georgiem ostatnio byliśmy na wycieczce i się śmialiśmy, że no zgubiliśmy drogę generalnie. Szlak był naszym zdaniem źle oznakowany i sobie żartowaliśmy, że no to słuchajcie, no to droga jest celem. No już nie wiemy, gdzie iść, nie wiemy po prostu, w którą stronę. No to droga jest celem. Będziemy szli po prostu i szli, i szli, i szli. Bóg mówi, że no nie do końca tak ma być. Pracujesz, żeby potem spojrzeć na swoje dzieło i tak jak Pan Bóg ocenić. Tak, to jest dobre. Każda armia, która wyrusza na bitwę, to wyrusza na bitwę nie tylko po to, żeby walczyć. To nie jest tak, że bitwa jest celem rycerza. Jestem powołany, żeby ciągle walczyć, walczyć, walczyć. Nie, celem jest zwycięstwo. To samo podejście miej, jeśli chodzi o zarządzanie, to co robisz. Rób to, co robisz, rób dobrze, żeby cieszyć się owocami. Twoja praca, twój wysiłek to jest jedynie środek, a nie cel. Po trzecie, mężczyzna powinien być wybawicielem, można powiedzieć, może takie słowo, wybawicielem na wzór Chrystusa. W Biblii czytamy, oczywiście nie chodzi o to, żeby powtarzać ofiary Chrystusa, ta ofiara została złożona raz na zawsze, ale chodzi o naśladowanie Chrystusa w Jego poświęceniu, Jego miłości, Jego oddaniu wobec oblubienicy. Księga Rodzaju 3,14. Rzekł wtedy Pan Bóg do węża: ponieważ to uczyniłeś, będziesz przeklęty wśród wszelkiego bydła i wszelkiego dzikiego zwierza. Na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni życia swego. I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ona zdepcze ci głowę, a ty ukończysz je w piętę. Czyli czytamy, że Bóg, że wąż skusił pierwszych rodziców do grzechu. Po tym wydarzeniu Bóg obiecał przekleństwo nad wężem. I jest ono też, to przekleństwo nad wężem wiąże się ze zbawieniem świata. Dlatego, że potomstwo kobiety zdepcze łeb węża. Stało się to na krzyżu, kiedy ukąszony w piętę potomek kobiety zniszczył łeb diabła. Dlatego ten znany obraz, znacie, święty Jerzy, który przebija łeb smoka jest bardzo dobrą ilustracją i Ewangelii, dzieła Chrystusa, ale jest bardzo dobrą ilustracją tego, kim powinien i jaki powinien być mężczyzna. Zresztą nie bez przyczyny chyba częściej ten obraz chętnie oglądają chłopcy. I wtedy, kiedy chłopiec podziwia, super, go przebił, ekstra, to wtedy dziewczyny nie powinny myśleć, o nie, czym on się fascynuje. Dziewczyny powinny myśleć, jak fajnie, że mój syn, mój brat, mój mąż fascynuje się takimi historiami. Dziewczyna, która mówi, nie, to straszne, weź, nie patrz na to. To w ogóle chłopcy, nie interesujcie się takimi dziewczynami pod kątem przyszłych żon. To nie jest odpowiednia kandydatka na żonę. Na żonę. Nie, taka dziewczyna nie szuka mężczyzny o męskim sercu, szuka może jakiejś własnej kopii. Chłopiec, mężczyzna, który chce być mężczyzną według Bożego planu, naśladowcą Chrystusa, musi nauczyć się walczyć ze smokami. Musi zacząć od walki ze smokami, które chcą jego zniszczyć. Pycha, chciwość, nieczystość, zazdrość, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, gniew, lenistwo. Ale powinien również wybawiać innych od smoków. Siostrę, dzieci, żonę, nienarodzone dzieci, społeczeństwo, któremu służymy. Dlatego dobrymi, takimi widzialnymi narzędziami edukacyjnymi dla chłopców są na przykład drewniane miecze albo plastikowe pistolety. Niektórzy mają takie pistolety na wodę albo na kulki. Dobrze, by każdy rodzic zadbał o tego typu zabawki dla synów, jeżeli jeszcze ich nie mają albo nie miały. Chłopcy potrzebują mieć coś, co służy do obrony, potrzebuje mieć narzędzie walki, coś, co reprezentuje bitwę. Dobrze też, jeżeli my, bracia, mężczyźni, mamy w domu jakieś narzędzie obrony. Tak wiemy, jak to wygląda w naszym kraju, jeśli chodzi o prawo do posiadania broni, ale zawsze coś można znaleźć. Jakiś drewniany albo żeliwny pręt. Jesteśmy po prostu powołani do bycia wybawcami, wojownikami, obrońcami na wzór Chrystusa. Nie jesteśmy pacyfistami i dobrze jest uczyć się tego bardzo wcześnie. Jeżeli chłopiec wcześniej nauczy się, że przed smokami można się też bronić, a nie tylko uciekać, że dziecięce zabawy to również walki ze smokami, to będzie później pamiętało, że właśnie tak, jak kiedyś walczyłem z tym smokiem, moim drewnianym mieczem, to tak właśnie mam się rozprawiać ze smokiem, który atakuje moje serce. Tak mam się rozprawiać z grzechem. Muszę wypędzić smoka z siebie, żebym tak jak Eustachy sam nie stał się z smokiem, ale tak właśnie też mam bronić mojej siostry, kiedy jakiś smok w ludzkiej skórze będzie chciał je skrzywdzić. Bawiłem się kiedyś mieczem drewnianym albo prawdziwym, miałem kiedyś w ręku. To już wiem, o co chodzi. To już wiem, jak mam używać tego miecza, o którym mówi Biblia. Miecza Bożego Słowa. Już wiem, jak mam używać tarczy wiary. Bo kiedyś sam używałem tarczy, bawiąc się z innymi chłopakami albo z tatą. Mężczyzna wzorem Chrystusa powinien uczyć się walczyć, poświęcać swoją wygodę dla dobra innych, być odważny, dobry i szlachetny. Powinien być twardy, ale nie twardy dla siostry, nie twardy wobec żony, ale powinien być twardy ze względu na siostrę, ze względu na żonę, w ich obronie, a nie dla nich. Czwarty punkt jest trochę problematyczny dla niektórych. Czwarty punkt mówi o tym, że mężczyzna powinien uczyć się, powinien nabywać mądrości. Powinien być w jakimś sensie mędrcem, ale nie w tym sensie, że takim staruszkiem, z laską, siwą brodą. Powinien po prostu być człowiekiem mądrym i tej mądrości nabywać, uczyć się. W przypowieści Salomona mądrość jest uosobiona jako kobieta, jako pani. I synowie są wezwani, żeby jej słuchać. W pierwszej części Księgi Przysłów, czyli pierwsze mniej więcej 9 rozdziałów, właśnie czytamy o mądrości, która jest kobietą, która wychowuje i dyscyplinuje synów. Kiedy chłopiec jej słucha, kiedy chłopiec idzie za jej pouczeniami, to kiedy taki syn dorasta, staje się mądry. W przyszłości może staje się księciem. A chodzi o to, żeby syn, żeby również córka umieli odróżnić dobro od zła i wybierać dobro. Taka jest definicja mądrości. Czyli chodzi o to, żebyśmy umieli dokonywać moralnych ocen, kierować się mądrością w oparciu o Boże Słowo, o Boże kryteria. Dlatego chłopcy powinni być pilni w nauce, a nie jedynie w sporcie, a nie jedynie w planszówkach. Mamy się uczyć, mamy nabywać wiedzy, nie tylko dobrze strzelać z łuku. Nie dajmy się złapać w pułapkę zamknięcia w takiej jednej szufladce męskości. Czyli studia, czy może sport? Książki, czy może rywalizacja? I bardzo często w kościołach, no zwykle tak jest, że kiedy rozmawiam z jednym mężczyzną o teologii, to wiem, że to jest mężczyzna, z którym nie pogadam o sporcie, bo muszę iść do innego. Tego innego może wyciągnę na grę w koszykówkę czy piłkę nożną, no ale o teologii za bardzo z nim czy o polityce nie pogadam. Biblijna męskość wymaga kształtowania kompleksowego. Biblijny mężczyzna, to też bardzo często widać na przykład w kościołach CRC, które miałem okazję poznać, że biblijny mężczyzna, że tam jest dbałość o taką kompleksowość tego, kim jest facet. Biblijny mężczyzna to taki, który porąbie drewno, rozpali ogień, który umie używać współczesnych technologii, ale z którym posłuchasz, nie wiem, zaśpiewasz psalm, ale posłuchasz też, nie wiem, muzyki rockowej. Porozmawiasz o teologii, ale też porozmawiasz o, nie wiem, piłce nożnej. To mężczyzna, który pójdzie na nabożeństwo i będzie na nim aktywny, a nie biernym obserwatorem, ale pójdziesz też z nim na, nie wiem, na bilard albo kręgle. Jeżeli wybieramy jedno ponad drugim, no to czegoś nam zabraknie. Albo docenienia piękna poezji, albo wnikliwości w myśleniu, albo zaniedbywania budowania więzi z innymi, albo ćwiczenia charakteru poprzez sport. Szukaj mądrości, bądź pilny w nauce, nie zaniedbując też innych sfer naszego życia. I w końcu bycie mężczyzną oznacza bycie obrazem chwały Bożej, bycie nosicielem Bożej chwały. 1 Koryntian 11:7 apostoł Paweł mówi tak. Mężczyzna bowiem nie powinien nakrywać głowy, gdyż jest obrazem i odbiciem chwały Bożej, lecz kobieta jest odbiciem chwały mężczyzny. Czyli Paweł mówi tak, że mężczyzna jest odbiciem, obrazem chwały Bożej. Kobieta również odbija chwałę Boga, ale inaczej, w inny sposób niż mężczyzna, poprzez bycie odbiciem czy odblaskiem chwały mężczyzny. Tak, feministki tego nie lubią, bo Bóg nie uczynił świata zgodnie z ich oczekiwaniami. Bóg uczynił świat różnorodnym. Uczynił nas różnymi jako mężczyzn i kobiety, powołanymi do różnych ról i różnych powołań. 1 Koryntian 11:3. A chcę, żebyście wiedzieli, że głową każdego męża jest Chrystus, a głową żony mąż, a głową Chrystusa Bóg. Tak? To nie ma nic wspólnego z jakimś kulturowym kontekstem czasów apostoła Pawła. Tak? To nie jest, że w czasach Pawła głową Chrystusa jest Bóg, ale żyjemy 2000 lat później, więc już tą głową nie jest. Głową Chrystusa jest Bóg. Czy to czyni Chrystusa jakimś niższym Bogiem, jakimś gorszym Bogiem? Oczywiście nie. Chrystus jest równym Bogu, ale jest inny. Jest poddany Ojcu. Pełni wolę Ojca. Szuka chwały Ojca. Nie jest przez to gorszy. To raczej wskazuje na odmienność funkcji Syna. Syn nie wydaje poleceń Ojcu. Syn traktuje z respektem Ojca. Ojciec jest głową Syna, co nie znaczy, że Syn jest gorszym Bogiem. I podobnie mamy tutaj, jeśli chodzi o męża i żonę. Głową żony jest mąż. Nie czyni to żony kimś gorszą od niego. Wskazuje raczej na odmienność powołań. To nie są różnice, które mają powodować rywalizację, a czasami też tak jest. Tak, gwiazda od gwiazdy różni się chwałą. Słońce i księżyc różnią się. Biblia w inny sposób opisuje chwałę mężczyzny i kobiety. I współcześni myślą, że w takim razie różnią się stopniem czy poziomem chwały. Ale Biblia mówi nie. To, co jest chwałą mężczyzny, na przykład siła fizyczna, bycie świetnym, nie wiem, snajperem, żołnierzem, piłkarzem, kierowcą Formuły 1, to niekoniecznie jest chlubą kobiety. I odwrotnie, to co jest chlubą kobiety, nie wiem, aksamitny głos, wdzięk, piękno, delikatność, no, niekoniecznie jest chlubą mężczyzny. Tak, kiedy czasami mówimy, że a ten śpiew jest zbyt kobiecy, to nie mówimy, że jest gorszy. Mówimy, że po prostu mężczyznom nie przystoi śpiewanie kobiecych pieśni, tak? Zespół Deserter nie zagra piosenek Edyty Górniak na przykład. Kiedy mężczyźni śpiewają kobiece melodie, kobiece teksty, to no to nie jest coś złego, ale nie jest coś złego dla kobiet. Natomiast no niekoniecznie jest to coś, co kształtuje biblijną męskość i przysparza chwałę mężczyznom. Czyli nie mówimy, że coś jest lepsze albo coś jest gorsze, tak? Ziemia nie jest lepsza od morza, tylko dlatego, że się różni od niego. Miasto nie jest gorsze od kraju, tylko dlatego, że jest mniejsze od niego. Księżyc nie jest gorszy od słońca, dlatego, że daje mniej światła i blasku. Kobieta nie jest gorsza od mężczyzny, dlatego, że jest powołana do innych zadań, innych funkcji. Mówimy, że po prostu jesteśmy różni. Co już samo w sobie na niektórych współczesnych jest gorszące. Jak to różni? Jedną z nauk, jaką musimy sobie przyswoić jako mężczyźni, jest to, że mamy dostrzegać i podziwiać kobiecość. Mężczyzna jest odbiciem chwały Bożej, mówi Paweł, lecz kobieta jest odbiciem chwały mężczyzny. Czyli wiele o mężczyźnie, wiele o nas, bracia, można powiedzieć, kiedy patrzymy na chwałę naszych żon. O tym powiemy jeszcze przy okazji następnego kazania. Wiele możemy powiedzieć o mężczyźnie, o mężu, kiedy patrzymy na jego żonę. Kobiecość to nie jest coś, z czym rywalizujemy, ale coś, co nas, mężczyzn, uzupełnia jako ludzi. Nie możemy być w pełni człowiekiem bez obecności kobiety. Ja nie mówię tylko tutaj o tym, że nie wiem, powinniśmy wstępować w związki małżeńskie. Kiedy Bóg uczynił człowieka na swój obraz i podobieństwo, to czytamy, że właściwie jedynym wyjaśnieniem, co to znaczy być stworzonym na obraz i podobieństwo Boże w Księdze Rodzaju, jest to, że uczynił nas jako mężczyzn i kobiety, czyli różnych, różnorodność, czyli pewna wielość, a jednocześnie równość, jedność. Dlaczego? Bo taki jest Bóg. Jedność, jeden Bóg, ale trzy różne osoby. Dlatego, bracia, doceniajmy chwałę kobiecości. Nie gardźmy dziewczynami, chłopaki, nie gardźcie dziewczynami, nie krytykujcie dziewczyn, tylko dlatego, że 60 metrów przebiegnie 5 metrów za wami, albo nie strzeli gola z 5 metrów sam na sam z bramkarzem. Nie krytykujcie dziewczyn za to. Mężczyzna musi się uczyć, chłopcy musicie się uczyć, że dziewczyny to nie są chłopcy zamknięci w dziewczęce ciało. Dziewczyny są dziewczynami w dziewczęcym ciele. Także bądźmy nosicielami chwały Bożej jako mężczyźni, ale pozwólmy też być kobietom, dziewczynom, nosicielkami Bożej chwały jako dziewczynki. Podsumowując, po pierwsze, chłopcy powinni mieć w sobie taką, John Aldrich chyba to nazwał, taką dzikość serca, taką agresję, ale ukierunkowaną we właściwą stronę. Nie na dziewczyny, ale w obronie dziewczyn. Tak jak Chrystus. Walczył ze smokiem, walczył z diabłem w obronie oblubienicy, żeby wyzwolić oblubienicę z jego szponów, czyli Kościół. Miej, można powiedzieć, tą biblijną dzikość serca, agresję nie na żonę, ale dla żony, w obronie żony. Boży mężczyzna powinien mieć pragnienie przygody jako ten, który panuje nad Bożym stworzeniem. Także problemem, drogie też mamy, siostry, nie są chłopięce walki, nie jest dzikość chłopięcego serca. Pytanie brzmi tylko tak. Wobec kogo jest ona skierowana? Wobec przyjaciół czy wrogów? Wobec rodziny czy tych, którzy jej zagrażają? Czy służy ona po to, żeby niszczyć czy bronić? Po drugie, jako mężczyźni powinniśmy nienawidzić zła, w związku z tym powinniśmy chcieć czasami się pojedynkować ze złem. Nie ze sobą nawzajem, ze złem. No czasami z innym mężczyzną też dobrze jest się pojedynkować, jeżeli zagraża naszemu życiu, zdrowiu albo zdrowiu naszych bliskich. Ale powinniśmy to czynić w imię umiłowania dobra i prawdy. Powinniśmy być tymi, którzy poświęcają samych siebie na wzór Chrystusa dla dobra innych. Także nie chodzi tylko o deklarację, jestem gotów umrzeć. Chodzi o poświęceniowe życie, o służbę. Chodzi o to przejście ze słów chłopca, który mówi daj, do słów mężczyzny, który mówi ja chcę dać. To jest kierunek, w którym powinniśmy wszyscy podążać. Chłopcy, panowie, mniej daj, więcej chcę dać, bo taki jest Bóg. Po trzecie, powinniśmy pragnąć mądrości, być mądrzejszymi niż byliśmy tydzień temu. I początkiem mądrości, mówi Księga Przysłów, jest bojaźń pańska i posłuch wobec nakazów rodziców. To będzie ostatni werset. Pierwsza Mojżeszowa, przepraszam, Księga Przysłów 1:7. Bojaźń pańska jest początkiem poznania. Głupcy gardzą mądrością i karnością. Synu mój, słuchaj pouczenia swego ojca i nie odrzucaj nauki swojej matki, bo one są pięknym wieńcem na twojej głowie i naszyjnikiem na twojej szyi. Słuchaj pouczenia ojca, nie odrzucaj nauki matki, bo są jak piękny wieniec na twojej głowie i naszyjnik na twojej szyi. To jest droga do mądrości. Bojaźń pańska, gotowość do przyjmowania pouczeń swoich rodziców. I jeszcze kilka biblijnych rad na koniec. Dbaj o dobro duchowo swojej rodziny. To jest dla wszystkich tutaj mężczyzn obecnych. Prowadź swoją rodzinę w mądrości słowa, co oznacza, że nie możesz być minimalistą chrześcijańskim na wzór człowieka, który mówi Jezus jest Panem i to jest właściwie całe moje poselstwo, które głoszę w swojej rodzinie, swoim dzieciom i żonie. Jezus jest Panem, to jest dobre poselstwo zwykle na pierwszy miesiąc twojego bycia mężem czy ojcem, ale nie możesz się do tego ograniczać. Musisz też wyjaśniać, co to znaczy w praktyce, że Jezus jest Panem. Jak to panowanie powinno się przejawiać w życiu twoich bliskich, twojej rodziny, żeby nie było tak, jak apostoł Paweł mówi w liście do Hebrajczyków, że biorąc pod uwagę czas, powinniście już być nauczycielami, tymczasem znów potrzebujecie tego duchowego mleka, podstaw nauki. Dalej, dbaj też o doczesne dobro, nie tylko duchowe, ale też doczesne dobro swojej rodziny. Ucz się rezygnacji z własnych zachcianek. Zadbaj o to, żeby lodówka i szafa z ubraniami, nie była w twojej rodzinie pusta. Apostoł Paweł mówi, że kto nie ma starania o domowników, własnych domowników, jest gorszy od niewierzącego. 1 Tymoteusza 5:8. Jeżeli narzeczony nie jest w stanie zapewnić swojej narzeczonej czy przyszłej żonie jedzenia i ubrań, to moja rada będzie taka, wstrzymaj się ze ślubinami. Jeszcze nie jesteś przygotowany do bycia mężem. Jeszcze poczekaj. Dalej, chroni rodzinę przed grzechem. Zacznij oczywiście od swojego grzechu. Chroni rodzinę od swojego gniewu. Chroni rodzinę od swojej pożądliwości wobec innych kobiet, od swojego lenistwa, od chciwości. Ale też chroni rodzinę od grzechu innych domowników albo grzechu, który wdziera się z zewnątrz do naszych rodzin. Także chroń też od fizycznych niebezpieczeństw. Tak, jeżeli leżycie mąż z żoną, leżą w łóżku i słyszycie jakiś szmer za oknem, to ostatnią rzecz, którą mąż powinien w tej sytuacji powiedzieć, to jest to. Wiesz co, ja byłem sprawdzić wczoraj, teraz twoja kolej. To nie jest, no, może feministkom by się to podobało, chociaż wątpię. Nie wierzymy w parytety pod tym względem. Stan duchowy domu w dużej mierze, właściwie w 100% zależy od nas, od mężczyzn. W tym sensie, że o ile nie jesteśmy może winni grzechów poszczególnych członków naszej rodziny, to jesteśmy za nie odpowiedzialni na wzór Chrystusa, który nie był winny naszych grzechów, ale poniósł za nie odpowiedzialność, idąc na krzyż. Taki powinien być biblijny mężczyzna. Nie jestem winny twojego grzechu, ale chcę się nim zająć. Chcę, żeby ten smok został wypędzony z naszego domu. Nie będę bierny. Przedostatnia rzecz. Buduj swój autorytet, to już też mówiliśmy, ale przypomnijmy sobie. Buduj swój autorytet w oparciu o służbę. Jeżeli wymagasz porządku w pokoju dzieci, jak wygląda twój pokój? Jeżeli wymagasz, żeby dzieci zamiatały, czy wynosiły śmieci, czy dajesz im przykład swoim postępowaniem? I na koniec pamiętaj o rozwijaniu w sobie charakteru Chrystusa, bo do tego się to wszystko sprowadza. Pokora, odwaga, pasja, nie wstydź się łez, nie wstydź się śmiać, troska. Tak? Chrystus był w pełni człowiekiem, o tym wiemy, ale często zapominamy, że też był w pełni mężczyzną. Pracował, uczył się, chodził na wesela, płakał, czasami się oburzał, nauczał. Także w drodze ku pełni tej biblijnej męskości spoglądajmy na naszego łaskawego, dobrego Pana, Jezusa Chrystusa. Pomódlmy się. Duchu Święty, wysłuchaliśmy Twojego słowa, a teraz prosimy Cię, wspomóż nas, aby ono głęboko w nas zapadło i wydało obfity owoc. Kochamy, Panie Boże, Twoje słowo, kochamy Twoje przykazania, Twoje obietnice. Wspomagaj nas, abyśmy byli mężczyznami wedle Twojego upodobania, wedle Twojego projektu i planu. I dziękujemy Tobie za to, że dajesz nam Twoje słowo, że ono może nas kształtować. Pomóż nam je rozważać z wiarą, przyjmować z wiarą i zrozumieniem, żebyśmy wstępowali w ślady Chrystusa we wszystkim. Amen.